Bardzo, bardzo dziękuję księdzu za zaproszenie, że ile to minęło, może rok, może trochę więcej albo mniej, spotykamy się ponownie. W waszym gronie jest was jakby trochę więcej, także mnie to cieszy. No i spotykamy się tutaj, bo ostatnio w kaplicy. Ksiądz prosił, żeby tutaj temat właściwie samemu zaproponować. I od pewnego czasu mam taką metodę rozeznawania, że albo coś mi łazi po głowie, albo sobie tak otwieram, na chybił trafił, albo Pismo Święte, albo jakieś takie pisma mistyków czy świętych. I tak mówię, Panie Jezu, to o czym mam mówić tutaj na tej katechezie dla was, dla mężczyzn, dla panów, co jest takiego ważnego, istotnego, szczególnie właśnie w tym naszym pokoleniu. No i tam właśnie było takie zdanie Pana Jezusa, który wypowiedział do pewnej współczesnej mistyczki o tym, jak bardzo ważna jest dzisiaj walka o umysł, o zdrowy umysł. I praktycznie otrzymałem odpowiedź na to pytanie, o czym mam dzisiaj do was mówić. No właśnie, o tym, jak walczyć o umysł mężczyzny, jak go zachować. Jeżeli ktoś walczy z naszym umysłem albo o nasz umysł, to wiadomo, że to jest zły duch. Że jego celem jest zniszczyć w sumie to, co jest w nas, oprócz naszej duszy, najważniejsze. Bo sami chyba dobrze rozumiecie, przyglądając się choćby temu, co się dzieje na przykład, gdy są prowadzone wojny, żeby podbić przeciwnika, owszem, można zabawiać się w jakieś tam walki na obrzeżach i tak dalej, ale najlepiej jest uderzyć w centrum dowodzenia. Wtedy właściwie wojna jest skończona. I tym centrum dowodzenia u każdego z nas, u każdego człowieka, u każdego mężczyzny jest jego umysł. A więc szatan atakuje nasz umysł, atakuje naszą wyobraźnię. Po co on to robi? Bo chce nas doprowadzić do grzechu, chce nas zniszczyć. Grzech to jest powolna droga do unicestwienia człowieka. A więc jeszcze raz, nasz umysł to jest coś, co jest dla nas oprócz duszy najważniejsze. Od naszego umysłu, od tego, co się tam dzieje, zależą nasze wybory, zależą nasze decyzje, jakie decyzje podejmujemy, zależą nasze plany, to dokąd zmierzamy, czyli w zasadzie całe nasze życie. I zły duch o tym doskonale wie, że albo mądrze korzystając z daru własnego rozumu, umysłu, przeżyjemy nasze życie mądrze i to życie wyda dobre owoce, albo nasz rozum zainfekowany, odwiedziony od Pana Boga doprowadzi nas i nasze życie do ruiny. I warto w tym momencie już spróbować dokonać jakiejś autodiagnozy własnego umysłu. Czy on jest zdrowy, czy też jest chory? Czy zły duch ma tam więcej do powiedzenia, czy może Duch Boży, Duch Święty? Najpierw warto przyjrzeć się, jakie myśli pojawiają się w naszym umyśle. Jeżeli dominują myśli pozytywne, dobre, twórcze, takie, które później rodzą dobre owoce i z których na przykład wynika nasza dobra, pozytywna mowa, to znaczy, że tam działa Boży Duch. Ale jeżeli przeważają w naszym umyśle myśli złe, atakujące, można atakować siebie samego albo drugiego człowieka, myśli wrogie, pesymistyczne, destrukcyjne, to z pewnością stoi za tym zły duch. Taki przykład myśli to na przykład nic mi się nie udaje, albo Bóg mnie nie kocha, jestem najgorszy i tak dalej. Jeśli w naszych myślach dominują właśnie takie, to bez wątpienia mamy problem. Mamy problem, zły duch bardzo mocno zakorzenił się w naszym umyśle i trzeba wziąć się do roboty, do pracy. To nie jest tak, że ktoś powie, że to jest sprawa związana z naszym humorem, z naszym nastrojem, tym, że mam dobry czy gorszy dzień. To nie jest sprawa tego, czy wstałem lewą czy prawą nogą z łóżka. To jest sprawa tego, jaki duch siedzi w mojej głowie, kogo ja tam wpuściłem, w którym momencie, przez jakie wydarzenie i co właściwie robię, żeby się go pozbyć. Tutaj, powiem, mam czasami wielkie przeprawy, czy to w konfesjonale, czy rozmawiając z niektórymi, czy to mężczyznami, czy kobietami, bo przecież sprawa ta dotyczy także kobiet. Ale u kobiet to wygląda trochę inaczej. Tam będzie szatan też uderzał w ich emocje, dlatego my się skupiamy typowo męsko po stronie umysłu. I właśnie spotykając się z takimi ludźmi, no niejednokrotnie usiłujemy dokonywać takich analiz tego, co się dzieje w umyśle tego konkretnego człowieka i bywają nieraz bardzo poważne problemy, żeby taka osoba uznała, że tam autentycznie jest jakiś problem. Ona tak sobie potrafi świetnie wmówić, że no po prostu zawsze te myśli były w nim obecne, że są uzasadnione i że absolutnie zły duch nie ma z tym nic wspólnego. I dopóki człowiek nie zidentyfikuje tego wroga, no to dopóty będzie kręcił się w miejscu i będzie ciągle chorował, będzie chorował na umysł. I no, trzeba tutaj też olbrzymiej pokory, aby przyjąć te drogi uzdrowienia, terapii, no, które podpowiada sam Bóg, który przecież nas stworzył. On nas stworzył, on dał tą instrukcję obsługi każdego z nas. Wie najlepiej, co jest w nas dobre, wie, co jest złe, skąd się to zło wzięło i dlatego warto Bogu zaufać. W takich przypadkach tych tak zwanych złych myśli, no to gdzie najczęściej ludzie idą? No, do psychologa, może do psychiatry, może sobie z kimś po prostu porozmawiają albo się po prostu napiją, żeby wygasić, wyciszyć. I niestety ta ostatnia droga to jest no, najczęściej stosowana przez wielu mężczyzn i to jest absolutne zło, bo to jest po prostu gaszenie pożaru benzyną. A więc tylko i wyłącznie drogą Bożą możemy dojść do tego, skąd takie zło się w nas zrodziło i jak możemy sobie z nim poradzić. I w takim największym skrócie, jeżeli szatan chce posiąść nasz umysł, chce nas zniszczyć, to dzieje się to zawsze przy udziale człowieka. To nie jest tak, że coś nam zostaje wlane z zewnątrz i my nie mamy tutaj żadnego wyboru. Bitwa o nasz umysł rozgrywa się z naszym bardzo konkretnym udziałem, z naszą wolą, bo tak jest zawsze, i sprowadza się do tego, czy w życiu wybieramy prawdę, czy wybieramy kłamstwo. To jest korzeń całego problemu, który może się pojawiać w umyśle mężczyzny, człowieka, którego umysł jest atakowany przez złego ducha. W jaki sposób? Powiedziałem wcześniej. Czy wybieramy prawdę, czy wybieramy kłamstwo? I to zaczyna się od najmłodszych lat. I dlatego o tym teraz powiem, bo boję się, że zapomnę. Jak byliście ukształtowani w dzieciństwie w sferze prawdy i kłamstwa, tak potoczyło się wiele spraw dotyczących waszego umysłu w późniejszym życiu. I jeszcze z drugiej strony to samo mówiąc, jak będziecie kształtowali podejście do sprawy kłamstwa czy prawdy w życiu waszych dzieci, tak właśnie później będzie się działo w ich umyśle. Albo tam będzie dominował Boży Duch, dobry duch i będą z tego dobre owoce, albo niestety wejdzie tam zły duch. Dlatego bardzo ważne jest to, jaki jest nasz stosunek do prawdy czy do kłamstwa. I też od razu powiem drugą rzecz, która myślę, że jest bardzo ważna. I też, żeby jej nie przeoczyć, jeszcze na pewno nie jeden raz do niej wrócę. Mianowicie, jeżeli wiemy, że gdzieś tam pojawiają się właśnie te sprawy, które nas niepokoją, które dotyczą naszego umysłu. Jeżeli wiemy, że wielokrotnie w naszym życiu wybieraliśmy kłamstwo albo kłamstwo traktujemy jako prawdę, to jest ten moment, że musimy zapraszać Pana Boga. Po prostu zacząć się modlić. Nie ma takiego problemu duchowego, którego nie dałoby się rozwiązać modlitwą. Albo mówiąc jeszcze inaczej, wiele problemów duchowych, o ile nie wszystkie, nie da się rozwiązać w inny sposób niż także przez modlitwę. Jeżeli się nie będziemy modlić o uzdrowienie, to niewiele się zda to, że podejmiemy szereg różnych działań uzdrawiających. Modlitwa musi być na pierwszym miejscu, bo to jest wezwanie Bożej łaski. A więc trzeba w tym momencie, jeżeli już potrafimy minimalnie zidentyfikować, że gdzieś tam jednak pojawiają się problemy w naszym umyśle, prosić Pana Boga. Boże, nie wszystko jest w porządku. Albo wszystko jest nie w porządku. Też tak może być. Przenikaj mój umysł. Proszę Cię, uzdrawiaj mój rozum. Mój umysł. Trzeba się modlić, żeby Pan Bóg był obecny, cały czas obecny w naszym umyśle, w naszym rozumie. Aby nas uzdrawiał. Uzdrawiał w ten sposób, że pomoże nam dostrzec nasze błędy, nasze złudzenia, którym często ulegamy albo ulegaliśmy przez większość naszego życia. I tutaj chciałbym zacytować fragment jednego z pism świętej Teresy od Jezusa, Księga Życia, który opisuje pięknie Jaka dusza nie daje się zwieść złemu duchowi, temu, który nas atakuje? Co gwarantuje jakiś rodzaj ochrony przed tym bardzo destrukcyjnym działaniem złego ducha? W ogóle to jest klasyka. Polecam czytać Świętą Teresę od Jezusa, klasyka rozeznawania duchowego i tego, no, jaki duch w nas działa. Ten fragment uważam w ogóle za rewelacyjne podsumowanie tej części tego, o czym mówię. A więc to pisze Święta Teresa od Jezusa. Mam to za rzecz pewną, że diabeł nigdy nie zdoła, ani mu Bóg nie pozwoli, oszukać duszy nieufającej w niczym sobie samej, a mocno utwierdzonej w wierze, gotowej 1000 razy umrzeć za każdy artykuł wiary. I tutaj przerwę, bo to jest bardzo ważne. Bóg nie pozwoli, ani diabeł nie zdoła oszukać takiej duszy, która nie ufa w niczym sobie samej. Dlaczego ja chcę to podkreślić? Ponieważ niestety dzisiaj bardzo często słyszymy różnego rodzaju konferencje, kazania, homilie, nauki wygłaszane, czy to przez księży duchownych, czy przez osoby świeckie, w których pojawia się takie zdanie: najważniejsze to ufać samemu sobie. Skąd się w ogóle coś takiego wzięło? To jest całkowicie wbrew tradycji Kościoła, tradycji rozeznawania duchowego. To komu ufam? Bogu ufam? Co kazał Pan Jezus napisać świętej siostrze Faustynie Kowalskiej pod obrazem? Jezu, ufam Tobie. Nie ufam sobie, tylko ufam Tobie. Im bardziej się poznamy, im bliżej jesteśmy Boga, im bardziej jesteśmy pokorni, tym bardziej jesteśmy skłonni powiedzieć: ja sobie w ogóle nie ufam. Ja tylko ufam Bogu. Idę po prostu za Tobą, Panie Jezu. Powiem jeszcze inaczej, a to panowie dobrze zrozumieją. Jeżeli wchodzimy w jakiś trudny teren, którego kompletnie nie znamy, możemy zgrywać chojraków i bardzo szybko noga nam się powinie i dojdzie do katastrofy. Może to być jakaś, przypuśćmy, trudna wycieczka w górach albo, no nie wiem, spinanie się i tak dalej. I jeżeli dojdzie do jakiegoś takiego wypadku, no, który się mocno gdzieś tam odbije na nas, na naszym zdrowiu czy życiu, to wtedy już jesteśmy pokorniejsi. I już następnym razem, jak pójdziemy w ten sam teren z tym samym przewodnikiem, to powiem temu człowiekowi: dobrze, prowadź mnie, robię wszystko, co mi każesz. Już nie jestem tym, który jest mądrzejszy, ten mówi: idź tą drogą, a nie, bo ja uważam, że ta droga jest lepsza. Nie, ja już ufam w 100%, bo doświadczenie życiowe mojej własnej głupoty przekonało mnie, że nie miałem racji, pobijałem się, teraz ufam na 100%. Temu, który po prostu wie lepiej, jest bardziej doświadczony. A któż może nas bardziej znać niż Bóg? Któż wie lepiej, co nam zagraża, niż Bóg? Jemu mamy ufać, nie ufać sobie. Podkreślam to, bo na pewno jeden raz się spotkacie z czymś takim. Ostatnio niestety trafiam na takie kazania, takie konferencje, czy w internecie, czy na żywo, gdzie się to zdanie pojawiało, że najważniejsze to jest ufać samemu sobie, że no, to nie jest na pewno po myśli katolickiej, szczególnie właśnie tej związanej z tradycją walki duchowej. Więc jeszcze raz dokończę to, co tutaj czytałem. Mam to za rzecz pewną, że diabeł nigdy nie zdoła, ani Bóg nie pozwoli oszukać duszy nieufającej w niczym sobie samej, a mocno utwierdzonej w wierze, gotowej 1000 razy umrzeć za każdy artykuł wiary, która zatem, tak kochając wiarę i biorąc za to od Boga coraz nowe wiary żywej i mocnej wlanie i pomnożenie, pilnie tego przestrzega, aby we wszystkim postępowała zgodnie z tym, czego uczy Kościół, i pyta i szuka rady u tych, którzy ją w tym oświecić mogą, która słowem tak niezachwianie jest w tych prawdach utwierdzona, iż żadne jakie bądź objawienia, chociażby niebo ujrzała nad sobą otwarte, nie zdołają jej odwieść od najmniejszego jednego punktu nauki Kościoła. Jeśli by kiedy spostrzegła w sobie jakieś zawahanie się co do którego artykułu wiary, jeśli by jej przyszła myśl taka: kiedy Bóg mi to mówi, a więc może to być tak samo prawdą, jak to, co objawiał świętym. Taka wątpliwość w wierze i taka myśl, choć się dusza przy nich nie zatrzymuje, bo dobrowolnie przy nich zatrzymanie się każdy widzi, już byłoby wielkim złem. Będzie oczywiście początkiem pokusy diabelskiej, wzniecającym w niej pierwsze do złego poruszenie. Choć te pierwsze poruszenia rzadko kiedy, jak sądzę, poczuje w sobie dusza tak mocno utwierdzona w wierze, jak to Bóg zwykł sprawować u tych, którym tych łask użyczy. I stąd taką w sobie siłę czująca,
że gotowa by, rzekłbyś, zdławić i rozszarpać wszystkich czartów w obronie jednej, najmniejszej z prawd, jakie Kościół podaje. No jest to język staropolski, więc no taki trudny, zdania wielokrotnie złożone, ale generalnie jakby podsumowując, chodzi tutaj o coś bardzo prostego, że taka dusza, która nie dowierza sobie, ufa Bogu we wszystkim i pilnie przestrzega Słowa Bożego, objawionych prawd i nic, jak tutaj napisała, choćby się niebo otworzyło nad taką duszą i powiedziało, że masz zgodę na to, czego nie mają inni, to taka dusza nie wierzy. Mówi, to jest mamienie diabelskie, to jest jakaś ułuda, bo to sprzeciwia się temu, co każe Bóg. Wielokrotnie było tak w historii Kościoła, że objawiała się jakaś istota podająca się za Matkę Bożą, za jakiegoś świętego anioła, archanioła, a tak naprawdę to był diabeł. I wmawiała coś, co było sprzeczne ze Słowem Bożym, takiej świętej osobie. I tutaj naprawdę trzeba być bardzo pokornym, żeby ani o krok nie odejść od tego, czego uczy Kościół. Niestety dzisiaj mnóstwo różnych objawień, jakichś niezatwierdzonych zupełnie przez Kościół albo wprost odrzuconych. Ludzie za tym idą, kobiety za tym idą, młodzi idą za tym i mężczyźni. Idą, bo niestety ich rozum nie jest oświecony Bożym Duchem, bo nawet tego Bożego Ducha nie zapraszają. Idą za tymi objawieniami i błądzą, ponieważ nie ufają też Kościołowi, magisterium Kościoła. Nie mają w zwyczaju na przykład konsultować tego, co przeczytają, czego się dowiedzą, choćby z mądrymi kapłanami. A to też przecież dzisiaj jest bardzo ważne. A jeżeli jakiś kapłan nawet sam z siebie upomni, powie, nie rób tego, to jest złe, nie idź za tym, nie czytaj tego, to nie, oni wiedzą lepiej. I zwodzą innych, kolejnych w upadek wielki i potem jest wielkie niebezpieczeństwo. No różnych odstępstw albo takich no, parasekt w Kościele, no tego jest teraz naprawdę bardzo dużo. Więc trzeba tutaj być bardzo, bardzo ostrożnym. Święta Teresa o tym najlepiej wiedziała, bo przecież sama była świadkiem tego zła, które się wówczas działo w Kościele, różnego rodzaju rozłamów i tak dalej. To wszystko niestety było źródłem tego zainfekowania umysłu tak wielu ludzi. Więc ona wskazuje tutaj na to. Wierność Bogu, wierność nauce Kościoła we wszystkim. I ani kroku do tyłu. A więc dowiedzieliśmy się, że nasz umysł jest atakowany przede wszystkim. Umysł wyobraźnia przez kłamstwo. Tak, bo to jest właśnie pierwsza naczelna strategia złego ducha. To jest ojciec kłamstwa. I tutaj nie musi szatan używać innych metod, ponieważ ona się świetnie sprawdziła i to od czasu pierwszych rodziców. Dlatego przypomnijmy sobie, w jaki sposób szatan uwiódł Ewę kłamstwem. Księga Rodzaju, rozdział 3. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Krótki fragment i popatrzmy. W tym właśnie fragmencie jest ukazana cała strategia zwodzenia, strategia, struktura kłamstwa, którą szatan później stosuje także w stosunku do każdego człowieka, także do nas. Więc co zrobił na początku szatan? Poddał wątpliwość słowo wypowiedziane przez Pana Boga. Poddaje wątpliwość Słowa Bożego. I właściwie każdy grzech, który popełniamy, nie dokona się, jeśli my nie zwątpimy Słowo Boże wcześniej. Jeżeli ja wybieram grzech, wiedząc, że to jest jakieś zło, to ja go muszę sobie usprawiedliwić. Usprawiedliwić sobie ten czyn, który chcę zrobić. A jeżeli go usprawiedliwiam, to znaczy, że wchodzę w konflikt ze Słowem Bożym. Podaję wątpliwość. Nakaz Boży. Może Bóg się myli na przykład. Nieustanne problemy, szczególnie w dyskusjach z młodymi ludźmi, którzy udowadniają, że Bóg się myli. Że dzisiaj na pewno Bóg czy Jezus powiedziałby inaczej. Podważanie Słowa Bożego. Bóg mówił, nie wolno wam czegoś robić. A człowiek, dlaczego nie wolno? Dlaczego nie wolno? No. A może właśnie wolno? Szatan powie, że na pewno nie umrzecie, a Bóg powiedział, że umrzecie. A więc kolejna, kolejna tutaj sprawa związana z tym kłamstwem. Zaprzeczanie prawdziwości Słowa Bożego. Bóg mówi tak, to jest prawdą, a szatan mówi nie, to nie jest prawda. Bóg mówi umrzecie, a szatan mówi nie umrzecie. Czy Słowo Boga jest prawdziwe, czy nieprawdziwe? No właśnie. I potem kolejny krok to podsunięcie swojego kłamstwa, podsunięcie swojej drogi, innej drogi, trzeciej drogi, która kończyła się katastrofą. Podsunięcie swojego kłamstwa, swojego rozwiązania. No i niestety, te trzy punkty wystarczą, żeby człowiek upadł, popełnił jakikolwiek grzech, no i żeby właśnie zainfekował umysł. I niejednokrotnie może w tym błędzie tkwić długie lata, może nawet i całe życie. Ma jakieś swoje kłamstwo, w cudzysłowie własną prawdę, uważa, że ona jest wyżej niż to, co powiedział Bóg, no ale jak mówi Słowo Boże, po owocach ich poznacie. I owoce tego życia są niestety bardzo marne. Dlaczego człowiek ulega kłamstwu? Ulega zwiedzeniu złego ducha? Dlatego, ponieważ pomniejsza wymowę Słowa Bożego. Albo ją ogranicza. Albo coś dodaje od siebie. Albo wręcz zniekształca. Te trzy sprawy. Popatrzmy. Otrzymaliśmy od Boga rozum. Rozum, który pomaga nam pełnić wolę Bożą. W ogóle poznać ją. Najpierw poznać tą wolę Bożą, później ją pełnić. Ta wola Boża jest zawarta w Słowie Bożym. Bóg daje nam swoje Słowo, które ma nas prowadzić, przez które On objawia, czego On od nas chce. I żebyśmy mogli to Słowo zrozumieć, dał nam rozum. Bo przecież stworzył też nas na Boży obraz i podobieństwo. A więc z tym darem otrzymujemy od Boga dokładnie wszystko, żeby trafnie zrozumieć, czego Bóg od nas chce. Tak nas Bóg po prostu stworzył, skonstruował. Z darem rozumu otrzymaliśmy od Boga wszystkie łaski, abyśmy mogli pojąć wolę Bożą, pojąć dobrze, trafnie, bezbłędnie i ją co więcej wypełniać w swoim życiu. A szatan będzie robił wszystko, żeby wykorzystać nasze błędy albo jakieś skłonności do tego, żeby to nasze poznanie było złe, błędne. Abyśmy nie poznali Bożej woli albo po prostu poszli jakąś swoją drogą, zrozumieli ją na opak albo po swojemu. No po prostu, żebyśmy weszli na jakąś zwodniczą drogę. Drogę grzechu, buntu czy przewrotności. I o tym mówi apostoł Paweł. Choćby w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. No, popatrzcie właśnie. Apostoł wyraża swój lęk o to, aby umysły tych, których ewangelizuje, nie zostały odwiedzione od prostoty i czystości wobec Chrystusa, bo bez wątpienia tylko umysł prosty i czysty mógł przyjąć Jezusa. On to mówi do chrześcijan, do tych, którzy się nawrócili z pogaństwa, którzy przyjęli Ducha Świętego, którzy zostali ochrzczeni, wszystkie dary. Oni musieli mieć ten umysł właśnie taki prosty i czysty wobec Chrystusa. Prosty, czyli taki, który przyjmuje białe, białe, czarne, czarne. Tak? Nie. To jest właśnie umysł czysty. To jest właśnie umysł prosty. To jest umysł, który mówi do Boga: Boże, ufam Tobie, chcę iść za Tobą. Nie komplikuję. My dzisiaj często jesteśmy właśnie, jak ktoś mówi, głupio mądry, kombinuje, przekręca, stawia pytania, znaczy pytania stawiać można, ale właśnie w taki sposób, żeby tylko zakwestionować tego, który do mnie mówi. To jest właśnie ten umysł, który nie ma tych czystych intencji. I jak mówi dalej apostoł Paweł, właśnie utrata tej czystości i prostoty umysłu staje się takim pierwszym krokiem, który umożliwia później złemu duchowi atak na człowieka, na jego umysł. No i potem, no właśnie, pojawia się ktoś, kto głosi jakąś inną naukę, coś, co później rodzi jakieś rozłamy, jakiegoś ducha, dziwnego ducha, no i się to wszystko później kończy jakąś wielką katastrofą, odstępstwem człowieka. No dzisiaj wielu ludzi właśnie ma większą tendencję, by szukać Boga w różnych przestrzeniach, ale nie w tym, co proste, nie w tym, co zwyczajne. Już nie wystarczy zwykła msza święta, parafialna, tylko tu trzeba jechać już gdzieś na drugi koniec miasta czy Polski, bo tam właśnie dzieją się jakieś wielkie rzeczy i tak dalej. Bo tam już jakby Pana Jezusa, tam jest inny Pan Jezus niż ten, który jest tutaj. No, to jest właśnie taki bardzo konkretny błąd. W jaki sposób Bóg chce nas odnawiać czy uzdrawiać nasz umysł? Przez to, że wskazuje nam, co jest prawdą. On wskazuje na prawdę. I mówi o tym autor listu do Kolosan, w 3:9. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a oblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. A więc nie okłamujcie się nawzajem. Mówcie prawdę. Ten, kto kłamie, ten jest cały czas tym starym, grzesznym człowiekiem. Tym w niewoli grzechu, w niewoli złego ducha. Przyjąłeś Chrystusa, przyjąłeś nowe życie? Mów prawdę. Będziesz żył w prawdzie, twój umysł będzie w prawdzie. I poznasz Boga. Poznasz Boga głęboko, mówi apostoł. Staniesz się takim, jakim Bóg ciebie chciał mieć, jakiego ciebie stworzył, właśnie tym nowym człowiekiem. A więc właśnie wybór prawdy, zdecydowane odrzucenie kłamstwa. To jest taki bardzo ważny krok, który musimy dokonać, aby Bóg mógł odnowić nasz umysł. Sprzeciwiać się wszelkiego rodzaju kłamstwu, jakie może towarzyszyć naszemu życiu. I jeszcze jeden, myślę, bardzo ważny fragment z listu do Efezjan, 4, wersety od 17-24. To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Chrystusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dłuższy fragment, który można by sobie na medytację i to co najmniej kilkudniową, tekst, z którego można by całe rekolekcje ułożyć, naprawdę bardzo bogaty w treść, ale jak widzimy, dzieli się na takich kilka zasadniczych części na początku. Zaklinam was, abyście nie postępowali jak poganie z ich próżnym myśleniem. Próżnym, czyli takim, który nie ma w sobie żadnej wartości. Puste myślenie, oddające się sprawom nieistotnym, marnym. To też zwróćmy uwagę, co zajmuje nasze myśli. Czym karmimy nasze myśli? Jeżeli na przykład oglądamy czy czytamy jakieś beznadziejne książki, które są puste, nic z nich nie ma wartościowego, no to później jest takie nasze myślenie. To było właśnie to myślenie poganów. Także w duchu Słowa Bożego trzeba powiedzieć, że to tak zwane próżne, pogańskie myślenie to jest każde myślenie, które nie ma nic wspólnego z Bogiem, które nie prowadzi do Boga, które nie jest z Bożego Ducha. To wszystko to jest po prostu marność. Umysłem pogrążeni w mroku, czyli właśnie w tych ciemnościach, bo nie oświecił ich Boży Duch, Boże Światło, obcy dla życia Bożego na skutek tkwiącej w nich niewiedzy. No ale skąd się wzięła ta niewiedza? Na skutek zatwardziałości serca. Bo mogli tą wiedzę przyjąć, oni nie chcieli przyjąć, bo ich serce było zatwardziałe. Mówili, nie, my wiemy lepiej. My, tak jak właśnie święty Paweł na Areopagu w Grecji, no, próbował przekonać Greków do tej nauki, do swojej nauki. No, powiedzieli mu, posłuchamy cię innym razem. No, typowe zatwardziałe serce. My tam wiemy lepiej, my mamy swoją filozofię i tak dalej. No niestety. sytuacja, która może dotyczyła nas samych przez długie lata, a może dotyczy tych, którzy są gdzieś tam blisko nas. My próbujemy im powiedzieć coś wartościowego, a oni no właśnie z tym zatwardziałym sercem. Nie, dziękuję bardzo, ja na ten temat nie chcę nic słyszeć, proszę, zamilcz i tak dalej. I to jest niewiedza zawiniona. Bardzo częsty przypadek, kiedy ktoś na przykład mówi księdzu w konfesjonale, że no nie wiedział, że to jest grzech. No, no dlaczego nie wiedziałeś? No nie wiedziałem. No, jak nie czytasz Słowa Bożego, jeżeli się wypisałeś z katechezy gdzieś tam bardzo wcześniej, to jak, czy do kościoła nie chodzisz, nie słuchasz kazań, no to skąd masz wiedzieć, że coś jest grzechem, czy nie? No, to cię ta niewiedza nie usprawiedliwia, bo to jest niewiedza zawiniona. Bardzo częsty przypadek, kiedy człowiek właśnie tkwi w mroku, bo po prostu nie chce zrobić nawet kroku w stronę światła. No takie było właśnie działanie pogan. I jak mówi apostoł, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. No więc pokazuje, jakie są owoce tego stanu umysłu, do którego się wprowadzili, przez to, że odrzucili Boga. Grzechy, konkretnie grzechy nieczyste. Bo to rzeczywiście najszybciej się objawia właśnie w tego rodzaju zepsuciu. I teraz popatrzmy na to, co dzieje się teraz na świecie. Główny problem, jakim się musimy zmagać, przed jakim musimy chronić sami siebie, szczególnie młode pokolenie, to jest problem właśnie demoralizacji, zepsucia, grzechów nieczystych. To jest to, że wychodzimy na ulicę i musimy zmierzyć się z tym, że ktoś mówi, że to, co jest nienormalne, jest normalne, że różnego rodzaju dewiacje to jest norma, że to jest prawo, że to trzeba demonstrować, że to trzeba afirmować, że każdy ma do tego prawo. I to się staje tak powszechne, że naprawdę mamy dzisiaj problem, żeby z naszymi przekonaniami istnieć i funkcjonować w społeczeństwie jako normalni ludzie, no bo aż po prostu się odezwać nie można. To, co kiedyś było nienormalne i nikt tego nie kwestionował, no to dzisiaj jest jakąś normą zachowawczą, zachowania się i po prostu to my jesteśmy w tym momencie jakby tymi, którzy muszą się bronić, tłumaczyć. No i niestety jesteśmy w potężnej mniejszości. A więc no, jak bardzo spoganiał świat, jak bardzo spoganili ludzie, Polacy, jak bardzo wyrzucili Pana Boga ze swojego życia, skoro większość społeczeństwa uznaje tego rodzaju grzechy nieczyste za normę. Jeżeli my potrafimy przechodzić obok tego obojętnie i uważać, że no, bądźmy tolerancyjni, nie wolno nam się odzywać. Bardzo przykry znak tego, co się dzieje teraz w świecie. No i apostoł dalej mówi, nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim, zostaliście pouczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Chrystusie. Bardzo ważne, zgodnie z prawdą, jaka jest w Chrystusie. Prawda jest w Chrystusie. Czytać Słowo Boże, to o tym jeszcze będę mówił. Czytać się, uczyć, powtarzać, nawet na pamięć. Bo tam jest prawda. I On jest naszym ostatecznym punktem odniesienia. Co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Jaka jest norma, a co normą nie jest. Że co tyczy się poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, czyli właśnie tego człowieka, którego umysł jest tak bardzo pogrążony w mroku, na własne życzenie, w którym nie ma miejsca dla Pana Boga. Zawsze tak będzie, jeżeli człowiek wyrzuci Boga ze swojego życia. Najgorsze przypadki zbrodni, które się dokonały na człowieku, morderstwa, prześladowania, wojny, tortury, zawsze miały miejsce w tych totalitaryzmach, które podejmowały walkę z Bogiem i które wyrzucały Boga z życia człowieka. To były właśnie te totalitaryzmy ateistyczne. Choćby właśnie to, co miało miejsce w Rosji za Stalina. Czy jeszcze jakbyśmy mogli cofać się przez historię całego świata, to tym bardziej. Ale mówimy o tym, co współcześnie, bo przecież komunizm trwa w wielu miejscach na świecie, co się dzieje na przykład też w Korei, ale nie tylko. Ale nie tylko, w wielu krajach Afryki i Azji. No niestety to wszystko pokazuje, jakie wielkie zło, jakie wielkie cierpienie, kiedy człowiek jest pogrążony w tym mroku, kiedy jego umysł niestety tkwi w tej ciemności. Trzeba odnawiać się duchem w waszym myśleniu, mówi apostoł. Odnawiać się duchem w waszym myśleniu, czyli to, co odnawia nasz umysł, nasze myślenie, to jest Duch Boży, Duch Święty. Stąd tak bardzo ważna ta modlitwa do Ducha Świętego codzienna. Przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. No to będzie owocem modlitwy, trwania przed Bogiem, korzystania z sakramentów i po prostu prawego życia, trzymania się tej drogi prawdy. Jeszcze jeden kolejny fragment z listu do Rzymian, 12,2. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście mogli poznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. A więc nie brać wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Nasz umysł musi być nieustannie odnawiany tym, co pochodzi od Boga, Bożym Duchem. To nie jest tak, że raz zaproszony Duch Boży do naszego umysłu już tam sobie będzie zawsze. To trzeba ponawiać bardzo często. I to jest warunek poznania Bożej woli. Jeśli tego nie będzie, będą błędy, będą upadki, będą grzech. A wola Boża jest prosta. Rozpoznawać, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe, jakby pewne stopnie też tego zbliżania się do Pana Boga. No i jedno z największych kłamstw, w jakie człowiek może popaść, to takie myślenie, jak to mówi apostoł, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, żeby właśnie no, nie być tym, który uważa, że najważniejsze to ufać samemu sobie. No czemu ufać? Czemu ufać? Tylko Bogu ufać, a nie sobie, który przecież tak często błądzi i upada. Pan Jezus też mówi, jak bardzo ważna jest prawda w naszym życiu. Mówię eucharystyczne, Jan 17,17. Uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo, słowo Twoje jest prawdą. Modli się Jezus do swojego Ojca, oddając apostołów, ale przecież każdego z nas, Bogu. I prosząc równocześnie dla nas o prawdę, że to prawda uświęca, czyni świętym. Kłamstwo czyni człowieka gorszym, niszczy jego świętość, odbiera mu świętość. A więc jeżeli będzie w naszym życiu przyzwolenie na kłamstwo i to kłamstwo zainfekuje nasze umysły, wtedy no nie ma mowy o świętości, o zbliżaniu się do Boga. A gdzie jest ta prawda? Mówi Jezus, słowo Twoje jest prawdą. Ojcze Boże, słowo Jezusa jest prawdą. Pismo Święte to jest słowo prawdy. I jeszcze z listu do Filipian, 4, rozdział 8. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. To miejcie na myśli. O czym mamy myśleć? Co ma zajmować nasze umysły? To, co godne, co prawdziwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyny cnotliwe, czyli walka o cnotę i czyny chwalebne. To ma zajmować nasze umysły. I tu ponownie musimy się zastanowić, co karmi nasze umysły, jakie filmy oglądamy, jakie książki czytamy. Bardzo wiele dziadostwa i zepsucia wchodzi niestety także przez kulturę, przez to, czym się karmimy. I tutaj też trzeba być dzisiaj bardzo, bardzo ostrożnym. Podsumowując, jak się bronić i jak chronić swój umysł, poza tym, co już tutaj zostało wcześniej powiedziane. Przede wszystkim słuchając, czytając i rozważając Słowo Boże, bo to jest Słowo prawdy. Bo prawda chroni nas umysł. Tkwienie w tej prawdzie, wybór prawdy. Ale tą prawdę trzeba poznawać, właściwie pojąć. I to nie byle prawdę, ale prawdę, której depozytariuszem jest Kościół katolicki, której to strzeże. Prawdę zawartą w katechizmie i w Piśmie Świętym. Słuchać, czytać i rozważać. I modlić się, żeby właściwie pojąć. Bo można źle pojąć i pojechać gdzieś na manowce. Sam Jezus nas tego uczy, bo walczy z szatanem przy pomocy Pisma Świętego. I mamy tutaj fragment ze sceny kuszenia Pana Jezusa na pustyni, Mateusz 4, 1-11. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. I popatrzcie, diabeł też cytuje Słowo Boże, tylko że co robi? Wyrywa z kontekstu jakiś jeden fragment i o, jest w Piśmie Świętym napisane, zrób to. A Jezus czego nas uczy? Uczy nas tego, że trzeba Pismo Święte właściwie rozumieć. Właściwie rozumieć to znaczy umieć je uporządkować w pewnym kontekście. Nie tylko jedno zdanie, ale też może w kilku innych fragmentach będzie wytłumaczenie tego, co było w tym jednym zdaniu. Pismo Święte trzeba znać, bo inaczej to staniemy się takimi świadkami Jehowy, którzy tam jeden fragmencik podadzą i o, popatrzcie, no jesteście w błędzie w Kościele katolickim, bo tutaj tak jest właśnie napisane, prawda? A nie biorą pod uwagę tego, co jest jakby i w kontekście, i w całości. A co im nie pasuje, to po prostu wyrzucają, bo im nie pasuje. Nie pasuje pod ich teorię. A więc szatan co robi? Wykorzystuje Słowo Boże, ale zniekształca jego znaczenie. Ale może to robić tylko tam, gdzie człowiekowi brakuje wiedzy, gdzie on się da zmanipulować. Więc żeby zwyciężać w walce z szatanem, bo nawet na poziomie naszego umysłu możemy sobie jakiś tam fragment usprawiedliwiający nasz czyn przypomnieć, ale to będzie właśnie pułapka złego ducha, żeby w nią nie wpaść, trzeba znać Słowo Boże i to dokładnie. Nawet na pamięć. Kiedyś przecież to było normą, że się uczono i to znacznych fragmentów Pisma Świętego. Tutaj trzeba naprawdę oddać szacunek Żydom, że i niektórym odłamom protestanckim, że no, dość dobrze znają to Pismo Święte w jakichś tam fragmentach. Mamy zresztą taką wskazówkę w Księdze Psalmów, dokładnie w Psalmie 119, 11 werset. W sercu swym przechowuję Twoją mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. W sercu swym przechowuję Twoją mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. A więc warto tę mowę przechowywać w sobie, właśnie uczyć się jej na pamięć, aby nie zgrzeszyć. To jest pierwsza rzecz. Znać Słowo Boże, nawet warto się go uczyć. Czytać, czytać, czytać. Jeżeli się będziemy też modlić przed czytaniem Pisma Świętego, to już gdzieś ta Boża łaska spowoduje, że dużo w nas tego Słowa Bożego zostanie. Potem rozważać to Słowo Boże na modlitwie. To jest właśnie to właściwe, wydobywanie tego właściwego znaczenia, które ma Bóg względem konkretnego słowa, które odnosi się do naszego życia. I też mamy taką wskazówkę w liście do Efezjan, konkretnie w 6 rozdziale, w 17 wersecie i w kolejnych. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem. A więc Słowo Boże nazywane jest hełmem zbawienia, mieczem ducha. Ale to słowo pozyskiwane jest wśród modlitwy i błagania, a więc o to trzeba prosić, o ten dar zrozumienia Słowa Bożego. Z pomocą Ducha Świętego, nigdy samemu. A z pomocą Ducha Świętego to także z pomocą Kościoła. A więc korzystając z tego, co Kościół mówi, naucza o Słowie Bożym. No to jest problem kościołów protestanckich, że tam praktycznie każdy sam sobie może tłumaczyć i do jakich wniosków dojdzie, to jest prawda. No nie jest to prawda. No, nie może być kilka prawd tego samego fragmentu, a każda jest inna. Jest tylko jedna prawda i strażnikiem tej prawdy jest Kościół katolicki. I jeszcze w jaki sposób się bronić czy chronić umysł, że mamy to czynić w taki sposób, że posługujemy się Słowem Bożym w walce z pokusami. Czyli przypominamy sobie, co Pan Jezus by powiedział o konkretnej sprawie, która się dzieje w moim życiu. Czy może znajdę jakiś fragment w Piśmie Świętym? Jeżeli nie przychodzi mi żadna myśl, no to zadzwońmy do mądrzejszego od siebie samych, może do jakiegoś kapłana przy spowiedzi, a może do kogoś, jakiegoś przyjaciela Bożego i możemy go wprost zapytać, no, że jest taka i taka sprawa, no i jak myślisz, no, jakby się Bóg na to zapatrywał? No i może jeżeli tobie nic tam nie przychodzi na myśl, no to może Pan Bóg nim się posłuży, żeby pokazać, jakie jest Boże stanowisko względem tego. Tak więc no na pewno to Słowo Boże jest nam dane także po to, żebyśmy zwyciężali te pokusy. Ale no, żeby tak było, też trzeba prosić Ducha Świętego, żeby w tych chwilach próby, pokusy podsuwał nam te konkretne fragmenty, zdania, słowa Jezusa, abyśmy mogli gdzieś tam w sercu poczuć, jaka jest intuicja Jezusa co do naszego postępowania. Zresztą Jezus mówi w Ewangelii Świętego Jana w 14 rozdziale, w 26 wersecie: a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. No, także w chwilach próby Duch Święty podsyła nam tę wiedzę, którą wcześniej gdzieś tam, ufajmy, pozyskaliśmy i pomaga nam przejść owocnie przez te wszystkie próby, które atakują nasz umysł. I tak na koniec, to warto zadać sobie pytania. Czy są jakieś kłamstwa, w które wierzę, co do których wielu powiedziało mi: słuchaj, to jest kłamstwo, to jest jakieś kłamstwo. Czy wciąż jest w naszym myśleniu czy w pamięci jakieś kłamstwo, w które wierzę, pomimo tego, że albo ktoś mi wskazał, że to jest kłamstwo, albo samo Słowo Boże na to wskazuje? To jest takie pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. A drugie, i ono jest jeszcze ważniejsze, jaki jest mój stosunek do kłamstw? Czy kłamię? I dlaczego kłamię? W jakich sytuacjach? Jeżeli kłamię i dopuszczam kłamstwa, no to mam wielki problem. Bo to wtedy oznacza, że ten mój umysł to tam będzie przeorany jeszcze nie jeden raz. Ale jeżeli nie będzie w moim życiu najmniejszego kompromisu z kłamstwami, wtedy umysł je zatwierdza. I taki człowiek naprawdę pełni Bożą wolę. Idzie w tym kierunku, w jakim prowadzi go sam Bóg. No, oby tak właśnie było. Ale niestety, no, często to kłamstwo usprawiedliwiamy. Wchodzimy w jakieś tak zwane drobne kłamstewka albo usiłujemy kłamstwo usprawiedliwiać. Więc na pewno to Boże nie jest, to nie jest ewangeliczne, to nie jest w duchu Ewangelii, bo to jest, jak powiedziałem, wielka pułapka. Tak więc tyle z mojej strony. Czy jakieś pytanka macie? Coś wyjaśnić albo... No, bez pomocy Ducha Bożego też jest bardzo ciężko przyjąć prawdę, zwłaszcza jak ktoś ją mówi, ona nas dotyka gdzieś, czujemy wewnętrznie, no jest to prawda, przykra prawda, trudna prawda, ale prawda. Częsty przypadek w konfesjonale, kiedy usiłujemy taką prawdę komuś pokazać o jego życiu i z drugiej strony mamy takie boksowanie się, tłumaczenie się, usprawiedliwianie, albo czasami wprost atakowanie kapłana, jak ksiądz śmie i tak dalej. To jest bieda wielka. No, ja myślę, że apostołowie mieli ten sam problem, bo się przecież cały czas z takimi spotykali. I to, co oni nas uczą, że próbowali. Że próbowali, że nawet jeżeli tam w grupie 10 ich odrzuciło, to był jeden, który to przyjął i który gdzieś tam do nich wracał. I ten jeden później gdzieś tam działał sobie dalej. Więc robimy tyle, ile możemy. Oczywiście nienachalnie wykorzystujemy te okazje, ale przede wszystkim trzeba to rozeznawać. Też to jest jakiś owoc modlitwy do Ducha Świętego. Bo apostoł Paweł nie szedł tam, gdzie po prostu sobie chciał, tylko gdzie go Duch posłał, prawda? I mówił dokładnie wtedy, kiedy wiedział, że tego chce Pan Bóg. Więc nie jest dobre, jeżeli byle gdzie i w nieprzemodlonych, nieprzemyślonych momentach życia, no właśnie odzywamy się, dajemy świadectwo i tak dalej. To trzeba przemodlić, skonsultować z Panem Bogiem. Miejsca, przestrzenie i osoby, wobec których dajemy świadectwo. ile mam powiedzieć i co mam powiedzieć. To naprawdę warto sobie jakoś tam rozważyć. I jeżeli na przykład jestem w jakimś takim momencie, przypuśćmy, w zakładzie pracy zaczyna się toczyć jakaś dyskusja o Kościele, no, że na przykład mówią w taki sposób niezbyt pochlebny i już mamy ochotę się odezwać albo nie odezwać, to wtedy jest dobrze się choćby przez chwilę pomodlić do Ducha Świętego, co ja powinienem zrobić teraz. I najprawdopodobniej gdzieś tam dostaniemy taki jakiś impuls. Albo siedź cicho na razie, albo coś powiedz, prawda? I to też, co powiesz, to będzie owocem tego Bożego Ducha. Bo czasami to wystarczy powiedzieć, że na przykład ktoś atakuje Kościół i można do takiej osoby powiedzieć, że słuchaj, to jest twoja opinia, masz do niej prawo, ale ja ci powiem, że jesteś w wielkim błędzie, ja myślę inaczej. I to, co na przykład mówisz, no rani moje uczucia, czy coś takiego. Czasami to jest takie wyrażenie swojego sprzeciwu związanego z tym, że ty się z tym nie zgadzasz, że to, co dana osoba mówi, z twojej interpretacji jest kłamstwem. I trzeba to, chociażby to powiedzieć, prawda? Nie trzeba od razu wielkiej strategii obrony tej sprawy, prawda? Czyli udawania, że ktoś nie ma racji, tylko wypowiedzieć, co ja czuję w tym momencie, żeby taka osoba choćby przez chwilę zastanowiła się następnym razem, zanim podejmie taki temat, prawda? No a może właśnie czasem Duch Święty poprowadzi w taką stronę, że trzeba będzie podjąć konkretną dyskusję, ale jak powiedziałem, to trzeba po prostu rozeznawać w danym momencie, choćby krótką modlitwą. Unikać takich impulsywnych, nieprzemyślanych ruchów, bo to może wydać złe owoce. Tak mi się wydaje. Owszem, czasami to jest dobre, żeby się w takiej grupie gdzieś tam odezwać i choćby dać świadectwo jakiejś tam odwagi, ale to trzeba wtedy się bardziej sprawdzić dosłownie jedno, ale mocne zdanie i natychmiast zamilknąć, zanim zakrzyczą. No. To trzeba bardzo precyzyjnie wypuścić taką bombkę jedną, która rozbroi resztę i się wycofać. No. Czyli im więcej ludzi przeciwko, tym krócej trzeba mówić. Tym krócej trzeba mówić. To się sprawdza wtedy, taka strategia.
No myślę, że ludzie też dużo właśnie nie myślą o tym, tylko to, co, że tak powiem, media narzucą i to jest jedno. Tak jak tam z kolei mówił Kulikowski, czym się karmisz, tak mówisz, tak? Śmieci tak. Na wyjściu, śmieci na wyjściu, śmieci na wyjściu.
Bo to jest tak, że ci ludzie karmią się tym, co w mediach i uważają to za święte, u których w umyśle była ta pustka wcześniej, prawda? Bo nie napełnili tej pustki na przykład Słowem Bożym. I tam można im wszystko wmówić. Wszystko. Łącznie z tym, że ziemia jest płaska. Są tacy ludzie, którzy w to wierzą. No i w różne inne rzeczy, że na przykład właśnie to dziecko w łonie kobiety to jeszcze nie jest człowiek. No też są tacy, którzy dadzą się za to pokroić, że to nie jest człowiek. No i że można go bezkarnie zabijać. No tak się właśnie dzieje, jeżeli człowiek doprowadzi do takiego stanu pustki w swoim umyśle. A pustka to jest tak umownie wszystko to, co nie jest związane z Bogiem i co od Boga nie pochodzi. To jest ten cały śmieć kulturowy, którym się karmimy od najmłodszych lat, którymi karmią się dzieci, a w którym nie ma miejsca na Pana Boga. I gdybyśmy, mówię, podsumowali statystycznie, ile tych treści, które słuchaliśmy, czy to przez media, telewizja, radio, prasa, dotyczyło Boga, a ile dotyczyło spraw innych, no to zobaczymy, ile było śmieci, a ile było Boga w tym wszystkim. Więc tu chodzi o to, żeby jednak te proporcje przemawiały na korzyść tego, co do Pana Boga prowadzi, prawda? Co jest tym światłem. No więc naprawdę zachęcam. A prawda jest też taka, że im dłużej człowiek karmi się tym Słowem Bożym, tym mniejszą ma ochotę na tą całą resztę. No i naprawdę zaczyna rezygnować powoli z tych różnych filmów, jakichś tam niepotrzebnych świeckich książek. To nie, że to trzeba odrzucić, bo to nie mówię, że to jest jakoś złe czy coś, jeżeli w jakimś sposób mówi o jakichś wartościach. No to na pewno to też jest. Ale sprawdza się, że im więcej Słowa Bożego, to tym mniejsza ochota, żeby się karmić czymkolwiek innym. Także no też jest taka zasada, która się sprawdza. Niejako samo Słowo Boże obecne w nas staje się właśnie czymś, takim systemem immunologicznym, który nas chroni, chroni nasz organizm, nasz umysł. Coś, co zabezpiecza nas umysł, obecność Słowa Bożego w nas.
Strachem, tym brakiem optymizmu.
No to jest właśnie, powiedziałem, odpowiedź była na początku udzielona. Nasza postawa optymizmu czy pesymizmu to już jest owoc pewnych procesów myślowych, które dokonały się w naszym umyśle, ale dokonały się dlatego, bo coś było tą jednostką interpretującą. I teraz pytanie. Jeżeli na przykład był ten zbiór danych, jak na przykład pewne wydarzenia dotyczące polityki, gospodarki, które obiektywnie mogłyby nas doprowadzić do takiego czarnowidztwa, czyli te dane są takie obiektywnie negatywne, to czy w środku mnie, właśnie tym takim, jak to mówię, takim szkiełkiem, przez które patrzę, czy ja to patrzę przez pryzmat, oceniam przez pryzmat Słowa Bożego, czy przez pryzmat jakiegoś opinii innego człowieka? Bo jeżeli ja na przykład dostaję takie zewnętrzne dane, które obiektywnie mogłyby mnie wprowadzić w jakiś rodzaj niepokoju, typu na przykład inflacja rośnie, ceny rosną, problemy z surowcami i tak dalej, no to obiektywnie mógłbym pomyśleć, że no będzie źle. Ale ja w tym momencie, jako ten mój interpretator wewnętrzny, zastosuję Słowo Boże i pomyślę sobie, dobrze, a co na ten temat powie mi Pan Bóg? I Pan Bóg powie, że nie zabiegajcie o wszystko, co zabiegają poganie, bo jeżeli Bóg dba o tego wróbla, czy o tą roślinkę tak pięknie przyozdobioną, czy czym bardziej się nie zatroszczy o was, prawda? Że jednak ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że Bóg się po prostu o nas troszczy, żeby Mu zaufać nawet w tych najgorszych doświadczeniach. Ja tak czasami o tym mówię gdzieś tam na tych konferencjach, różnych rekolekcjach, że to, co się teraz na przykład dzieje, co nas zasmuca, czy napawa tym pesymizmem, to nie są jeszcze najgorsze sytuacje, jakie spotkała ludzkość. Bywały gorsze. Bywały gorsze i były wojny, i większe cierpienia, i naprawdę ludzie jakoś potrafili to wszystko znosić. Nie wiem, czy słyszeliście taką konferencję, bo ja ją niedawno wygłosiłem, ona była chyba w Śremie, jeżeli nie, to polecam na YouTubie. Ja szybko tylko sprawdzę, jaki ona ma tytuł, ale w każdym razie tam było w tytule o Kościół i Pan Bóg. Już powiem to w 100%, ale prosiłbym, żebyście to sobie przesłuchali, bo myślę, że tam jest dużo takich dobrych treści. Kim jest dla mnie Bóg w Kościele w czasach lęku i kryzysu? Polecam. Bardzo ciekawe. I tam na końcu, a to była właściwie konferencja, którą jak praktycznie większość, jak to mówię, z Duchem Świętym, czyli siadam i nie wiem, co ja mam mówić, wiesz? No i tak modlę się i tak Pan Bóg mi jakieś jedno zdanie, drugie zdanie, trzecie i tak później stała konferencja. I w połowie tej konferencji ja nie wiedziałem, co będzie dalej. I w pewnym momencie nagle pojawia się w mojej głowie o naśladowaniu Chrystusa, książka Tomasza Kempisa. Ja w tym momencie już wiedziałem, o co chodzi Panu Bogu, no nie? Że w najtrudniejszych momentach, które się dokonały kiedyś tam w historii świata, przynajmniej w tym ostatnim kilkuset lat, ta książeczka była dla tych ludzi, którzy wtedy cierpieli, doznawali różnego rodzaju krzywd, takim bardzo konkretnym drogowskazem, co oni mają robić. I tak naprawdę to ona wlewała im nadzieję. I mi się zaraz przypomniała, czy Duch Święty mi przypomniał, postać Witolda Pileckiego, który był w Oświęcimiu w Auschwitz, później był zamknięty w więzieniu w Warszawie na Rakowieckiej, torturowany. I on stawał później na tej ostatniej rozprawie z błyszczącymi oczami, odważny, wyprostowany, prawda, nic go nie złamało, z odwagą szedł, no, przyjąć ten wyrok śmierci na siebie. I tam takie ładne zdanie wypowiedział, które zacytowałem w tej konferencji, także no, teraz nie jestem w stanie tak powiedzieć, że pomimo tego, że obiektywnie są ciemności, że przegrali wszystko, o co walczyli, wszystko przegrali wtedy, to jednak mówi, że ja wiem, ja to wszystko oddaję Bogu, Bóg się tym po prostu zajmie. To nieważne, czy ta poprawa nastąpi za naszego życia, czy za dwa, czy trzy pokolenia. Ale on to oddał wszystko Bogu, bo wie, że Królestwo Boże zwycięży. I o to chodzi. Że tu nie chodzi o nasze dobre tu i teraz, tylko o to, co powiedział Bóg, co obiecał i co na pewno wypełni. Że on zatriumfuje, że każde zło zostanie pokonane. I my musimy się nauczyć żyć w tej perspektywie, że niekoniecznie ta Boża opatrzność oznacza zabezpieczenie nas samych i naszego życia, tylko wypełnienie się Bożego Słowa. W takiej perspektywie, jaką Bóg uzna za stosowną. I to ma być dla nas źródłem optymizmu. Dlatego ostatnie zdanie, jakie wypowiedział Pilecki do swojej żony, córki, to czytajcie Tomasza Kempisa, czytajcie o naśladowaniu Chrystusa. Że to ma być dla was właśnie źródłem pociechy na te trudne czasy, które teraz są. Także ja uważam, że my dokładnie musimy wrócić do tego samego. Żeby z rozważania tego, co zostało tam zapisane, w sumie słowa Jezusa Chrystusa, no szukać nadziei dla nas samych i nie poddawać się temu czarnowidztwu. No bo czy Jezus był optymistą, czy pesymistą? Proste pytanie. No, jak?
optymistą.
No, był optymistą. No więc właśnie, więc my będąc naśladowcami Chrystusa, naśladowaniu Chrystusa, musimy właśnie wejść właśnie w to myślenie Chrystusa, w to Jego odczuwanie, w to właściwie zaufanie Chrystusowi. A kto ufa Chrystusowi, no to dlaczego mam być pesymistą? Co usprawiedliwia jego pesymizm? No, także to jest albo obecność Bożego Ducha, Chrystusa, albo obecność złego Ducha i Jego wpływu na nasze życie. Nic innego.
Czyli można powiedzieć, że żeby zaufać Chrystusowi, trzeba go poznać, czyli trzeba więcej odkurzać Biblię, albo wchodząc do samochodu, słuchać świadectwo Lęczewskiej, czy audio Biblii, jak naprawdę jest rewelacyjna. No i tak sobie myślę, zdecydowanie powiedzieć na przykład Netflixowi nie. Bo nie ukrywam, że nigdy nie wchodziłem na to. Syn pokazał, bo w zeszłym tygodniu, i taka może sobie wejść bez problemu. Byłem przerażony. Byłem przerażony tym pokarmem, od którego faktycznie może być czkawka niepewności o jutro. Czyli normalna rodzina, dwóch tatusiów i ja. Bo takie są bajki dla dzieci. Teraz ja, jako może nie tata, ale jako za chwilę dziadek, mogę się bać. Po prostu puścić jakąś bajkę z Netflixa. Animacja jest perfekcyjna. Efekty pirotechniczne w innych filmach science fiction i kryminalnych mogą być oszałamiające, nie? Ale tam będzie w tym pokarmie po prostu, no nie będzie tego życia wiecznego.
No tak.
Może faktycznie trzeba nie tolerować, bo ja mam wrażenie, że jak tu jesteśmy, to nie wiem, nie chcę tu się bawić w procenty. W 90% powiem, no dobra, może faktycznie w tym filmie to, w tym. Nie, w każdym filmie jest coś. Coś, co nas zatruwa. To jest po prostu, trzeba zdecydowanie powiedzieć temu nie. Albo się odżywiamy zdrową żywnością, albo po prostu, okej, Netflix, niech sobie tego, fajny film, widziałeś o tym i o tamtym. Nie, nie widziałem, nie muszę, bo dla mnie jest ważniejsza zdrowa żywność.
Oczywiście. I pamiętajmy, że szatan też działa na zasadzie takiego małego wirusa, prawda? No, który gdzieś tam został zasiany i on tam sobie będzie tam kiełkował. Jedna myśl czy coś. Także może być tak, że jest jakiś film, który pozornie nie ma agresji, nie ma przemocy, erotyki, czy tego, co obiektywnie mogłoby zaszkodzić naszej duszy, ale że się pojawi jakaś idea, która może rzeczywiście narobić jakiegoś wielkiego bałaganu w naszym umyśle, czy na przykład w naszym postrzeganiu Boga. Ja pamiętam świadectwo pewnej młodej kobiety, która się nawróciła po latach, ale się tak już na 100% nawróciła i bardzo szybko wpadła w środowisko nawróconych, neofitów, ale to, co ich łączyło, to jakaś otwartość na teorie spiskowe i weszła w jakąś taką facebookową grupę, no i zaczęli się nakręcać jakimiś różnymi takimi sprawami. No i później ona mówi, że no sama zauważyła, że jak jest w Piśmie Świętym napisane, że do tego domu oczyszczonego, wysprzątanego wraca ten demon, który został wyrzucony i bierze ze sobą 7 silniejszych. Że ona dokładnie wpadłaby w tą samą pułapkę. Że zaczęła patrzeć na świat z takimi wielkimi podejrzeniami, na ludzi, na technik, na to wszystko, co było jej codziennością. Że wszędzie kryje się jakieś drugie dno, jakiś spisek właśnie. Więc no, zupełnie się od tego odcięła, wyszła z tej grupy, no i tam przepraszała Pana Boga, że znowu mu nie zaufała. Więc jak mówię, no, są gdzieś tam zaimplementowane w różnych filmach, dokumentach, takie pojedyncze ziarenka, które gdzieś tam mają w nas kiełkować, rodzić nieufność do Kościoła, do nauki Kościoła, do Słowa Bożego, do Jezusa. Popatrzcie, ile przed Wielkanocą jest filmów, które kwestionują zmartwychwstanie Chrystusa. Czy to jest przypadek? To nie jest przypadek. Bo chodzi właśnie o to, żeby chrześcijanin, który przyjdzie do Kościoła, czcić zmartwychwstanie Pana Jezusa, będąc w tym Kościele, zwątpił. No, bo tam, gdzie jest zwątpienie, tam niestety nie może być łaski. Tam nie może być Bożej łaski. I to zwątpienie szczególnie jest niebezpieczne u młodych ludzi. Bo u nich ono gdzieś rośnie jeszcze na gruncie niewiedzy, bo niestety brakuje mi i tej wiedzy, i pokory, i po prostu doświadczenia Chrystusa. Bo kto go raz doświadczył, no ten no nie ma żadnych wątpliwości, że On jest. Że On jest po prostu. No, a u młodego człowieka, no to tego jeszcze fundamentu nie ma. No i także no, ja miałem jakiś tam krótki epizod z Netflixem na etapie, kiedy słyszałem o bardzo wartościowym serialu Gambit Królowej, który polecam, o szachach, ale cała reszta to jest śmieci. Znaczy nie widziałem całej reszty, ale tam jeden czy drugi jakiś tam program, czy dokument czy jakiś tam serial, to nie, to jest absolutne zło, więc ja powiedziałem, no nie będę się dokładał do tego, więc kasowałem i nie żałuję tego także. No ale dla niektórych to jest codzienny pokarm niestety. I oni mówią, a to jest tylko dla rozrywki, to jest tylko dla rozrywki. Oni w to nie wierzą, to jest tylko dla rozrywki. Ale jednak po jakimś czasie, po paru latach okazuje się, że nie mamy zbyt wielu punktów wspólnych. Tak jak to tłumaczyłem właśnie w konfesjonale jednemu panu, że szatan to jest taki cwaniak, który zawsze wykorzystuje, jak to mówię, pułapkę pół stopnia, to znaczy no, nawigacji wiemy dobrze, że błąd w nawigacji nawet o te pół stopnia może doprowadzić do wykrzywienia kursu, im dalej tym bardziej, prawda? I tak samo, nam się wydaje, że o te pół stopnia możemy sobie, że tak powiem, zlekceważyć Słowo Boże. Generalnie jestem katolikiem, ale te pół stopnia to jest takie pójście swoją własną drogą. I nam się wydaje, że wszystko jest okej, spowiadam się regularnie, ale te pół stopnia zawsze gdzieś jest tego nieposłuszeństwa. I szatan właśnie wykorzystuje tę pułapkę, że w perspektywie iluś tam lat, to z tego pół stopnia nagle się okazuje, że jesteśmy tutaj, a powinniśmy być tam. I to jest taka pułapka, w którą niestety wielu w nas wchodzi. Te pół stopnia to jest totalne kłamstwo. I tu się rozbiega o te pół stopnia. Co jest tym pół stopniem w naszym życiu? Tym właśnie małym kłamstwem, na które daliśmy przyzwolenie i które nas odciąga od Pana Boga.
Tak nie tylko rozpoznać.
Tak, albo jak to się mówi, że szatan to właśnie specjalista od tej bombonierki, gdzie jest 10 czekoladek, ale jedna jest zatruta. I on czeka sobie na tą jedną, kiedy zatruje, którą nas zatruje. No więc to jest jego strategia. A człowiek jest taki głupi, że już nawet nie chce polować na tę jedną, tylko można mu podać bombonierkę, w której wszystkie będą zatrute czekoladki i zeżre wszystkie. No. Jeszcze powie, ale mi smakowało. No ale później niestety owoce są fatalne.